586 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę, inwazji na pełną skalę. Wita się Paweł Bobołowicz, audycję realizuje Asia Reiner. Szefowie spraw zagranicznych krajów Unii Europejskiej zbiorą się dziś w Kijowie. Według ukraińskiego kanału Suspilne w spotkaniu wezmą udział ministrowie i wiceministrowie spraw zagranicznych wszystkich 27 państw członkowskich Unii Europejskiej. To pierwsze w historii spotkanie wszystkich państw członkowskich poza Unią Europejską, zauważył wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej Josep Borrell. W nocy Rosja wystrzeliła drony szachet na Krzywy Róg w obwodzie Dniepropetrowskim. Ukraińska obrona powietrzna zestrzeliła 4 z 7 bezzałogowców. Ponadto w nocy Rosja ostrzelała Cherson. Tam ranna została kobieta i jej dwójka dzieci. A dziś rano wojska rosyjskie zadały kilka potężnych uderzeń w Charków. Obecnie nie ma informacji o skutkach ataku. Do eksplozji doszło w rosyjskich miastach Soczi i Smoleńsk. Rosyjskie media piszą, że w weekend doszło do ataku na fabrykę samolotów w Smoleńsku, a ukraińskie media, powołując się na wywiad, podają, że uderzono również na lotnisko dla helikopterów pod Soczi. Ukraiński wywiad potwierdził też atak na Smoleńsk. Tam podobno została zaatakowana fabryka produkująca rakiety, które spadają na Ukrainę. Brytyjski minister obrony Grant Shapps zapowiedział, że jego kraj wyśle na Ukrainę swoich instruktorów wojskowych. Jednak premier Rishi Sunak później zaprzeczył tym twierdzeniom. To plany nie są na tu i teraz, ale na dłuższą metę, zauważył Sunak. Trzy kolejne statki z produktami rolnymi i rudą żelaza opuściły ukraińskie porty Czarnomorsk i Piwdenny w obwodzie Odeskim. Wykorzystały one tymczasowy korytarz udostępniony przez Siły Morskie Sił Zbrojnych Ukrainy. Pięć nowych statków zmierza do odeskich portów w celu załadunku. Wiadomości przygotowała Daria Hordyjko, a my przenosimy się na Ukrainę, gdzie jest Dmytro Antoniuk. Dzień dobry, Dmytrze.
Dzień dobry, Pawle. Witam Państwa serdecznie.
Dmytrze, kolejny atak dronowy. Dzisiaj też drony leciały na Kijów, ale nie doleciały.
Nie doleciały, bo została zastrzelone w Kijowie. Było spokojnie, chociaż nie jestem w Kijowie, a w tej chwili przyjeżdżam przez Drohobyć, ale wracam w Kijów. Dzisiaj wieczorem już będę, mam nadzieję, w domu. I w Kijowie było spokojnie, dziękując naszej po prostu obronie przeciwrakietowej, przeciwdronowej. I rzecznik ministerstwa, rzecznik sił zbrojnych Jurij Ignat mówi o tym, że w najbliższym czasie będziemy świadkami tego, że akurat te bezzałogowce, te drony typu szachet irańskie, trochę dorobione, tak, w Rosji, to będziemy świadkami tego, że przeważnie akurat tymi dronami, tymi bezzałogowcami Rosja będzie atakować Ukrainę, bo jest po prostu taka też informacja od naszego wywiadu. Też w ostatnich dniach mówi się wszędzie o tym, że Iran może też dostarczać Rosję ze swoimi rakietami balistycznymi typu Fath, Zulfagar, i to są niebezpieczne, jasne rakiety. Chociaż z jednej strony mówią, że te rakiety kierują się rosyjską siecią w GLONASS, a ta sieć nie jest taka precyzyjna, ale to nie znaczy, że te rakiety dla nas nie są niebezpieczne. I też nasz wywiad, przedstawiciele naszego wywiadu mówią o tym, że Ukraina zrobi wszystko, żeby nie dać tym rakietom trafić do Rosji i żeby Rosja ich wystrzeliwała w Ukrainę. Ale my jesteśmy teraz już od dłuższego czasu świadkami tego, że co nocy Rosja atakuje Ukrainę, szczególnie tymi bezzałogowcami. Jak widzimy, dzisiaj zastrzelono zostało 4 z 7, jednak 3 gdzieś trafili. I to jest dla nas problem, dla nas wszystkich. Trzeba też powiedzieć, że Rosja teraz zwiększa liczbę samolotów awiacji morskiej, awiacji floty czarnomorskiej, nad Morzem Czarnym, próbując zwiększyć swoją kontrolę nad akwatorią Morza Czarnego, szczególnie tam na północno-zachodniej części, gdzie znajdują się te tak zwane wieże Bojka, które są pod naszą kontrolą i skąd idzie niebezpieczeństwo dla Krymu okupowanego przez Rosję. Także Rosja próbuje teraz jednak po prostu znów mieć większą kontrolę w tej części Morza Czarnego, bo taka awiacja też jest potrzebna dla zauważenia tych morskich dronów ukraińskich, które atakują na przykład most w Kerczu.
Główny zarząd wywiadu ukraińskiego poinformował, potwierdził informacje, które przed chwilą też przytaczałem w wiadomościach, że 1 października drony, tym razem ukraińskie, skutecznie zaatakowały rosyjskie zakłady w Smoleńsku, zakłady lotnicze, zakłady, w których są produkowane rakiety, które spadają na Ukrainę. Nie wiem, czy już miałeś czas zapoznać się z tą wiadomością, ale wygląda na to, że atak był skuteczny i zakłady poważne nie zostały uszkodzone. W tym samym czasie była też ta informacja o tym ataku na lotnisko helikopterowe pod Soczi. To dosyć duże sukcesy ukraińskiej armii z dala od własnych granic.
Dokładnie, tak, oczywiście mam informację na ten temat i w Smoleńsku dodam, że na tym zakładzie produkującym rakiety, to tam Rosja produkowała rakiety typu H-59, jeżeli się nie mylę, i no, mam nadzieję, że już części tych rakiet po prostu nie ma i że ten atak został naprawdę skuteczny, bo ciężko o tym mówić oczywiście, bo my dostajemy informacje zawsze od strony rosyjskiej, a strona rosyjska zawsze oczywiście mówi, że wszystko zostało zastrzelone, że obrona przeciwrakietowa, przeciwdronowa działa świetnie i tak dalej, i tak dalej. Wiemy też, że Rosja teraz zwiększa zwiększa po prostu obronę przeciwdronową, przeciwrakietową akurat na Krymie i szczególnie tam wokół Sewastopola. No bo Sewastopol jest dla Rosji bardzo symbolicznym i to, że tam spadają nasze rakiety, nasze drony, że drony też wodne uderzają po prostu w Sewastopolu, w flotę czarnomorską, jest szczególnie bolesne dla Putina, dla jego rządu, dla propagandy też rosyjskiej. Dlatego teraz oni próbują zwiększyć liczbę tego sprzętu, który może zastrzeliwać drony.
Dzisiaj sprawdzając wiadomości w mediach ukraińskich, być może miałem pecha, być może jest ich niewiele na temat tego, co dzieje się na ukraińskim froncie. Czy to oznacza jakąś stabilizację na froncie?
Też mam takie wrażenie, że od kilku dni jest jakaś oczywiście, że nie ma ciszy na froncie. Na froncie wszędzie jest głośno, ale nie widać, żeby wojska ukraińskie naprawdę miały jakieś poważne sukcesy, szczególnie tam na zaporowskim odcinku frontu. Chociaż w oficjalnych tych raportach jest informacja, że tak, że my idziemy tam naprzód, ale na przykład dzisiaj ten amerykański Instytut Instytut Badań nad Wojną napisał, że sytuacja pod Robotinem na tym zaporowskim, mylę to polsko-tokmakskim, tak powiem, kierunku jest dynamiczna i że kawałki tego frontu przechodzą z rąk do rąk wielokrotnie. No i też mam taką informację bezpośrednio od żołnierzy, którzy tam walczą, że sytuacja tam jest poważna oczywiście i że nie jest tak łatwo przełamać tą linię i nie jedną linię obrony Rosjan na tym froncie. Ale trzeba powiedzieć, że na przykład Rosjanie aktywizowali się na odcinku frontu w obwodzie Lugańskim i dzisiaj atakowali miejscowość Makijewka. Zostali odparci. Jak zostali odparci też w Marince pod Awdijewką, czyli w tych miejscowościach, gdzie oni tradycyjnie wbrew logice atakują codziennie, bo tam nie widać jakichś takich celów poważnych, dlaczego to wszystko jest robione z ich strony, oprócz oczywiście celu politycznego i propagandowego, jakim był na przykład Bachmut, bo Bachmut dla nich przede wszystkim był takim miastem medialnym i dla nich było arcyważne pokazać, że Bachmut oni już zajęli, okupowali, wyzwolili, jak oni mówią.
Dmytrze, wspomniałeś na początku korespondencji, że jesteś na zachodniej Ukrainie. O tym rozmawialiśmy już bodajże w sobotę, ale może przypomnij, co robisz, a właściwie co robiłeś na zachodniej Ukrainie.
Bardzo dziękuję. Wczoraj byłem na kolejnym niezwykłym wydarzeniu w miasteczku Dobromyl, które znajduje się w Beskidach Ukraińskich, tuż przy granicy z Polską, niedaleko od Niżankowiczów, niedaleko od Ustrzyk też dolnych w tych krajach. I tam został otwarty dolny, część dolnego zamku arsenalu Herburtów, dziękując wsparciu po prostu mecenasa z Kijowa, który urodził się pod Dobromylem, Andrzeja Puszaka. I wczoraj było bardzo ciekawe, tam też przedstawiałem swoją książkę oczywiście, dlatego tam przyjechałem i ciekawe było posłuchać, zobaczyć, jak to wszystko wygląda tam o Herburtach. Wszyscy już mówią i to jest ciekawe, bo ten ród wygasł jeszcze w XVII wieku. To jest niesamowite. Ale teraz Dobromyl po prostu powraca sobie wiedzę o tych Herburtach, którzy byli jego fundatorami, można tak powiedzieć. A przynocowałem w ogóle nawet w bazyliańskim klasztorze słynnym pod Dobromilem i też to było po prostu bardzo niezwykłe dla mnie i miałem po prostu szczęście. Teraz wracam do Kijowa i przypominam Państwu, że jest możliwość też kupienia tych książek w naszej siedzibie w Warszawie, krakowskie przedmieście 79. Są te książki, można ich nabyć i w taki sposób też wesprzeć wydanie tej książki Zamki i rezydencje na Ukrainie związane z polskimi rodami. Taki jest tytuł tej mojej książki w języku polskim. Także zapraszam i być może są też jakieś organizacje, firmy, które chcieliby to też wesprzeć, wydanie tej książki. I bardzo z góry za to dziękuję.
Dziękujemy za to z góry i zapraszamy do naszej redakcji. W drodze powrotnej do Kijowa zawadzisz o Lwów, spotkasz się z Arturem Żakiem?
Lwów będzie i być może Artur też.
Na pewno Artur jest na naszych łączach. Dzień dobry, Arturze.
Dzień dobry, Pawle, dzień dobry, Dmytrze, kłaniam się nisko ze Lwowa.
Masz szansę Dmytra przekonać, żeby spotkał się z tobą i żebyście wypili lwowską kawę.
lwowską kawę o poranku, to zawsze, nie wiem kiedy Dmytro będzie akurat w Lwowie, ale myślę, że jakoś się na pewno umówimy.
W tym czasie, jak rozmawiamy, Wojtek Jankowski przypomina o naszym spotkaniu w Jaremczu. Przesłał kolejną część zdjęć, które jeszcze przypominają wiele ciekawych momentów konferencji, ważnych spotkań w czasie tej konferencji. Arturze, zanim porozmawiamy o wydarzeniach politycznych na Ukrainie, to posłuchamy piosenki. Jakiej piosenki?
Piosenki z zespołu Harcyzy. Harcyzy, tak kiedyś określano pewną grupę etnospołeczną, która zamieszkiwała mniej więcej na terenach współczesnej Donieczyzny. To byli po prostu rozbójnicy, którzy sobie na tamtych terenach mieszkali i swój niecny proceder rozbójniczy wiedli. A utwór dzisiaj nazywa się Szybenek, czyli Wisielec.
W ostatni weekend miałem okazję, przyjemność chyba obserwować przelot nad Polską Starlinków. Robi to wielkie wrażenie. Na nocnym niebie przelatują satelity. Satelity, które umożliwiają dostarczanie internetu w różne miejsca, też na ukraiński front. To słowo Starlink stało się słowem bardzo popularnym na ukraińskim froncie, ale ostatnio coraz więcej problemów jest z właścicielem z Starlinka. Artur Żak, który jest z nami na łączach, opowiadał o tym, jak Elon Musk właściwie decydował o tym, czy dostarczać internet, czy umożliwiać łączność internetową w tych miejscach, gdzie Ukraina planowała przeprowadzić akcje o charakterze dywersyjnym, czy o charakterze ofensywnym, docierały informacje, że Musk tego nie wspierał, a dzisiaj, Arturze, z kolei ukraińskie sieci, wręcz można powiedzieć, że oszalały w wyniku tego, co Elon Musk zamieścił w swoich mediach społecznościowych, na dawnym Twitterze, portalu X.
Ukraińskie i nie tylko, a chodzi o właśnie tweet Ilona Muska. Elon Musk umieścił zdjęcie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zeleńskiego w takiej zdjęcie zrobione nawet zresztą nie wiem kiedy, to jest chyba dosyć leciwe zdjęcie.
To chyba nie jest Wołodymyr Zeleński. W niektórych miejscach jest opis, że to jest osoba przypominająca Wołodymyra Zeleńskiego, także chyba takiej stuprocentowej pewności mieć nie można, ale niewątpliwie wywołuje takie skojarzenie.
No tak, ale najbardziej krzykliwy był raczej napis, a nie zdjęcie, a Elon Musk napisał: ten stan, kiedy minęło 5 minut, a ty nie poprosiłeś jeszcze o $1 miliard pomocy. I faktycznie sieci, nie tylko ukraińska sieć, a ogólnie światowa sieć, faktycznie się oburzyła, bo były liczne komentarze, że Ukraina prosi o wsparcie, dostaje to wsparcie, ale dostaje to wsparcie, żeby walczyć z Rosją, aby jej obywatele nie byli zabijani i gwałceni, a korporacja Elona Muska prosi o dotacje i dostaje dotacje rządu Stanów Zjednoczonych, żeby pomnażać bogactwo Elona Muska. Niemniej jednak ukraińscy żołnierze nadal często korzystają z sieci Starlink. Jak rozmawiam ze znajomymi, to spora część łączności na froncie jest podtrzymywana nadal przez właśnie między innymi liczną sieć Starlinka. Więc z jednej strony Elon Musk prowokuje w sieci, daje niejako takie psztyczki w nos władzy ukraińskiej, a z drugiej strony jego technologie nadal działają i nadal wspierają Ukrainę w walce z Federacją Rosyjską. Ale Pawle, oprócz tego, co się dzieje w sieci, chciałem powiedzieć o tym, co się dzieje w rzeczywistości. I to też ma związek między innymi z pieniędzmi i obronnością. Ten weekend i początek tego tygodnia obfituje w oficjalne wizyty i wydarzenia w Kijowie. Jedno z takich wydarzeń to jest między innymi taki jakby konferencja obronna, a dokładnie Międzynarodowe Forum Przemysłu Obronnego, które się odbyło w Kijowie, ponad 30 państw, ponad 250 firm z sektoru przemysłu obronnego europejskiego, wiele kontraktów, tak o tym informuje władza ukraińska, wiele perspektyw na przyszłość w produkcji, wspólnej produkcji uzbrojeń europejskich, a tak naprawdę światowych. Jedna rzecz mi tylko w tym wydarzeniu, tak jak rozmawialiśmy jeszcze w weekend, zmartwiła, a mianowicie po tym właśnie wydarzeniu prezydent Wołodymyr Zełenski opublikował też tweet, w którym dziękował i za wsparcie i możliwość właśnie organizowania wspólnej produkcji uzbrojenia na terenie Ukrainy, czy też na terenie Europy, i wymienił poszczególne państwa, takie, które najbardziej się przyczyniły do rozwoju sektoru, i wymienił oczywiście Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię, Niemcy, Francję, Turcję, Szwecję i Czechy. I mnie jedna rzecz zmartwiła, że nie wymieniono tutaj Polski, nie wymieniono polskiej grupy zbrojeniowej, która z tego, co było wcześniej informowane, współpracuje z Ukroboronpromem w kwestii produkcji uzbrojenia i rozwijania potencjalnych nowych rodzajów broni. Niektórzy mówią, że prezydent nie wymienił Polski dlatego, że jest oddzielna, osobna umowa pomiędzy między innymi Polską Grupą Uzbrojeniową a Ukroboronpromem, poparta też umową pomiędzy państwem polskim a ukraińskim. Niemniej jednak mnie to odrobinę zmartwiło. Kolejna wizyta na
jeżeli pozwolisz,
poziomie.
Arturze,
tak, jasne.
Jeżeli pozwolisz, to też łączę się do tego wątku, ponieważ chyba nie tylko ciebie, jednak ta informacja w sieciach ukraińskich doczekała się wielu komentarzy ze strony właśnie ukraińskiej, że dlaczego zabrakło tam Polski, albo że jest to niewłaściwe, że Polski zabrakło. Bez względu na to głębsze tłumaczenie, no ciężko nie ulec takiemu wrażeniu, że nawet w takich sprawach gdzieś widać to napięcie i konflikt w tych naszych ostatnich relacjach, ale gdy dotyczy to kwestii wsparcia zbrojeniowego, jest to tym bardziej zaskakujące, bo tak jak powiedziałeś, raz, że wiele na pewno i pomysłów było, ale niewątpliwie też wiele pomocy ze strony Polski od samego początku rosyjskiej inwazji dla Ukrainy zostało przekazanej. I oddaję ci głos.
I faktycznie perspektywy współpracy dwóch sektorów obronnych, dwóch potężnych firm, a bardziej konsorcjum państwowych łączącym firmy sektora obronnego, byłoby na pewno wartością, łagodnie mówiąc, dodaną. Tutaj wracając jeszcze do Ilona Maska, przed chwilą właśnie Daria Hordiko zamieściła informację, że faktycznie to zdjęcie było przeróbką, było photoshopem słynnego mema. Ale wracam do wizyt. Kolejna ważna wizyta, mianowicie do Kijowa dojechała delegacja Międzynarodowego Funduszu Walutowego, która rozpoczęła spotkania i taką kontrolę, razem spotkania z przedstawicielami władz ukraińskich i drugą kontrolę wieloletniego programu kredytowego na kwotę ponad 15 miliardów dolarów. Niemniej jednak weekend też był najważniejszym wydarzeniem z wizyt międzynarodowych podczas weekendu, było to, że dojechał na Ukrainę do Odesy i do Kijowa między innymi wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Joseph Borrell złożył życzenia ukraińskim obrońcom z okazji ich święta, które wczoraj się odbyło. Tak jak powiedziałem, odwiedził też Odesę, ale co ważniejsze, dzisiaj właśnie anonsował rozpoczęcie posiedzenia Rady do spraw zagranicznych Unii Europejskiej. Pierwszej takiej rady poza granicami Unii Europejskiej. Dziś dzisiaj w Kijowie, przyjadą do Kijowa, przyjadą delegacje 27 państw, w tym między innymi ministrowie Niemiec, Francji, Litwy oraz Czech, ministrowie Niemiec Baerbock, Francji Kolona, Litwy Gabrielius i Czech Lipawski. Więc myślę, że najbliższe godziny też będą obfitowały w przemówienia, deklaracje i już więcej szczegółów na temat wyników posiedzenia Rady Europy do spraw zagranicznych.
Trzeba zwrócić uwagę, że to bardzo duża zmiana w podejściu Josepa Borrella, który w ubiegłym roku przed rosyjską inwazją spotykał się z Putinem, widział problemy nie w polityce Putina, tylko w reakcjach Ukrainy. Przepraszam, bo to wyjeżdżał do Moskwy w lutym 2021 roku, także to było 2 lata temu, rok przed inwazją. Wtedy te jego słowa i rozmowy z Putinem to były interpretowane jako wręcz zachęta do bardziej radykalnej polityki wobec Ukrainy, a być może zachęta do ataków. Dzisiaj Josep Borrell przyjeżdża na Ukrainę w innym duchu. Ten jego wyjazd do Moskwy też niewątpliwie jest bardzo istotny i ważny, zwłaszcza że się odbył zaraz po rosyjskich atakach, o których informowaliśmy, Arturze, na antenie.
Zgadza się, a teraz Borrell między innymi nazywa wojnę Rosji z Ukrainą egzystencjonalnym zagrożeniem zarówno dla Europy, jak i dla Stanów Zjednoczonych. Mówi też, że właśnie nieformalne posiedzenie Rady Ministrów Spraw Zagranicznych Unii Europejskiej, które odbędzie się dziś w Kijowie, jest przejawem determinacji Unii Europejskiej we wspieraniu Ukrainy w walce z rosyjską agresją i we wdrążaniu formuły pokojowej prezydenta Zeleńskiego. Więc tutaj też jest większe wsparcie Unii Europejskiej dla formuły pokoju, tej 10-punktowej formuły pokoju Ukrainy, czy też prezydenta Zeleńskiego, jak ona jest nazywana. Pawle?
Będziemy obserwowali, jak dzisiaj będzie przebiegało to spotkanie w Kijowie, jakie będą informacje i co będą oznaczać nie tylko dla Ukrainy, ale dla Europy. Arturowi Żakowi bardzo serdecznie dziękuję i życzę spokojnego dnia w Lwowie. Zapraszam do wysłuchania raportu z Kijowa już jutro, a za chwilę wiadomości. Do usłyszenia, Paweł Bobołowicz.